Stójmy jeszcze przez chwilę, gdy pochylamy nasze głowy do modlitwy. I teraz, gdy nasze głowy są pochylone, wierzę, że nasze serca są pochylone również. I zastanawiam się, ilu z obecnych tutaj dzisiaj wieczorem chciałoby, żebyśmy pamiętali o nich w modlitwie odnośnie jakiejś szczególnej rzeczy? Mógłbyś po prostu podnieść rękę, powiedzieć: Boże, daj mi dzisiaj wieczorem to, czego ja szukam. Niech Cię Pan błogosławi. Nasz niebiański Ojcze, kiedy my teraz pokornie zbliżamy się do tego wielkiego tronu łaski, przez wiarę wchodzimy do nieznanego, gdzie Bóg, aniołowie, cheruby i wszystkie niebiańskie zastępy są zgromadzone razem, ponieważ On powiedział, że nawet wróbel nie może spaść na ziemię bez wiedzy niebiańskiego Ojca. O ileż bardziej On wie, że setki ludzi pochyla tutaj swoje głowy i wzywa Ciebie, mając szczególne prośby. Ojcze, spójrz na dół dziś wieczorem, na ten potrzebujący świat, ponieważ my jesteśmy potrzebującymi ludźmi. I ja się modlę, Boże, ponieważ my się tu zebraliśmy i wyrażamy naszą wiarę w Ciebie, w żyjącego Boga, który odpowiada na modlitwy. My wyszliśmy z pomiędzy tych na świecie, których serca i uszy są nieobrzezane. Wyszliśmy, żeby żyć odrębnym życiem i żeby żyć, wyznając naszą wiarę w Ciebie. Dzisiaj wieczorem my podnieśliśmy nasze ręce, mówiąc: my jesteśmy w potrzebie. Drogi Boże, odpowiedz na każdą z tych próśb. I potem, Ojcze, my się modlimy, żebyś Ty nas odwiedził w Słowie dzisiaj wieczorem. My tutaj przychodzimy po korektę, po zrozumienie, żebyśmy mogli po prostu wiedzieć, jak żyć w tym obecnym czasie. Czego oczekiwać, co robić, ponieważ wiemy, że przyjście Pańskie się zbliża zgodnie ze wszystkimi znakami, które przepowiedzieli prorocy. Zbliżamy się do czasu, Panie, gdy Twoim dzieciom zostanie dane całkowite wyzwolenie. Boże, spraw, żeby każdy z nas tam był, Ojcze. Niechby nikogo nie zabrakło. Właśnie w tym celu tu jesteśmy, Panie. Kochamy Cię i próbujemy przygotować się na tę godzinę. Mów do nas, prosimy jeszcze raz dzisiaj wieczorem. I uzdrów chorych, wszystkich chorych i cierpiących, którzy są w tym budynku. Modlimy się, żebyś Ty ich uzdrowił, Panie, szczególnie tych, którzy mają potrzeby duchowe. Modlimy się, żebyś Ty zbawił każdą zagubioną duszę. Napełnij każdego wierzącego Duchem Świętym i odnów siłę i moc w Twoich wierzących dzieciach. Spraw to, Ojcze, dużo prosimy, ponieważ Ty nam powiedziałeś, żebyśmy prosili. Prosili o obfitość, prosili o wielkie rzeczy, o wiele rzeczy, żeby nasza radość była pełna. I my o te rzeczy prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Możecie usiąść. Z pewnością uważam to za wielki przywilej dzisiaj wieczorem, że mogę jeszcze raz być tutaj na tym podium, tutaj w tej szkole średniej i patrzeć na tych miłych ludzi, którzy się zgromadzili, żeby słuchać Ewangelii. Proszę Boga o łaskę, żeby mi pomógł powiedzieć Wam prawdę, na ile ja znam prawdę. On ciągle może zamknąć usta człowieka tak samo, jak on mógł zamknąć paszczę lwa. I gdybym ja kiedykolwiek usiłował powiedzieć coś, co jest złe i sprzeczne z Jego wolą, to jest moją szczerą modlitwą, żeby On zamknął moje usta, żebym ja tego nie powiedział. Bowiem naprawdę, ja sam chciałbym dostać się do nieba i ja bym się tam nie dostał, a poza tym wszystkim, ja bym był fałszywym przywódcą. Kimś, kto zrobił coś błędnie. Jeżeli ja to robię, to znaczy, że ja inaczej nie potrafię. Niech Was Pan błogosławi. Więc jutro rano, jeżeli Bóg pozwoli, zamierzam przemawiać na temat małżeństwo i rozwód. I my wierzymy, że przyjdziecie i przyniesiecie swoje ołówki i kartki. My nie będziemy tego zbyt długo ciągnąć, ale ja bym po prostu chciał... To od początku był mój cel powrotu tutaj, do Indiany, że ja Wam to obiecałem. I ja spróbuję jutro rano. Jeśli mi się nie uda jutro rano, ja to zrobię jutro wieczorem. Lecz ja spróbuję jutro rano, jeżeli Pan pozwoli, mówić na ten temat, tych dwóch szkół myślenia. I niechby Bóg nam pomógł poznać prawdę, po prostu wiedzieć, co jest prawdą, żebyśmy mogli chodzić w prawdzie i w światłości. My. Wiecie, ja kiedyś miałem starego kolorowego przyjaciela. On się do mnie odezwał, on powiedział: bracie Bill, on powiedział, ja nie chcę żadnych kłopotów nad tą rzeką. On powiedział, ja chcę mieć w ręku bilet. I kiedy zabrzmi gwizdek, ja nie chcę mieć tam żadnych problemów. Ja poprosiłem Pana dawno temu, jeżeli cokolwiek jest nie tak, niechbym ja to załatwił właśnie teraz. Powiedział, ponieważ tego poranka będzie ciemno i burzliwie, kiedy ten statek wyruszy na drugą stronę. Powiedział, ja nie chcę żadnych zakłóceń. Ja bym chciał się zatroszczyć o to wszystko teraz. My właśnie po to tu jesteśmy, żeby się zabezpieczyć przed tymi wszystkimi zakłóceniami, żebyśmy mogli o tej godzinie wejść na pokład. Więc dzisiaj wieczorem nie będę do Was bardzo długo mówił, ponieważ my mamy jutro dwa nabożeństwa, a potem od razu wyruszam gdzieś indziej, na inne miejsca, gdzie będą nabożeństwa. Lecz teraz, w Księdze Powtórzonego Prawa, ja bym chciał przeczytać z 16 rozdziału pierwsze trzy wiersze z Księgi Powtórzonego Prawa 16, 1 do 3. Obchodźcie miesiąc Abib i zachowujcie paschę Pana, waszego Boga. W czwartym miesiącu Abib, Pan, wasz Bóg, wyprowadził was z Egiptu nocą. Dlatego wy będziecie składali na ofiarę paschalną dla Pana, waszego Boga, stada i bydło na miejscu, które Pan wybrał, żeby umieścić tam swoje imię. Więc moim tematem na dzisiejszy wieczór jest wybrane przez Boga miejsce oddawania czci. Jeśli zauważycie, miesiąc ABADB to oznacza kwiecień. Miesiąc kwiecień to jest czas, w którym oni zostali wyprowadzeni. I teraz dziwną rzeczą jest to, że my dzisiaj wieczorem jako czciciele Boga, w tym dniu, w którym my żyjemy, widzimy tak wiele różnych ludzkich pomysłów. I jak długo istnieją różne poglądy na temat spraw, istnieją różne pytania, musi być jedna prawdziwa odpowiedź na każde pytanie, które jest zadawane. Gdybym ja zadał pytanie, co to jest, więc oni by powiedzieli, biurko. Do czego ono służy, widzicie? Więc tam ktoś by mógł powiedzieć, to nie jest biurko, to jest deska. Więc to jest deska, lecz mimo to jest biurko. Widzicie, musi być prawdziwa odpowiedź odnośnie tego. I gdybym ja zadał pytanie o cokolwiek, musi istnieć prawdziwa odpowiedź. To może być coś zbliżonego do tego, lecz musi istnieć prawdziwa, bezpośrednia odpowiedź na każde pytanie. Tak więc na każde pytanie, które pojawia się w naszym życiu, musi istnieć prawdziwa, właściwa odpowiedź. I teraz, dzisiaj, my słyszymy, jak oni to mówią, tak wielu ludzi w dzisiejszym świecie, będąc misjonarzem, odbyłem kilka podróży za morze i dookoła świata. Zetknąłem się z wieloma różnymi religiami, takimi jak Budda, Mahometanie, Sikowie, Dżinijczycy i tak dalej, z religiami świata. A potem tutaj, u nas, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, spotkałem się ze wszystkimi różnymi kościołami, takimi jak nasze kościoły denominacyjne, począwszy od wczesnego rzymskokatolickiego, a potem greckiego i tak dalej, i z różnymi obrządkami, a potem dalej wszystkie denominacyjne wieki, 900 ileś różnych protestanckich denominacji. Więc każda jedna z nich, oczywiście, możecie widzieć ich poglądy, ja ich nie mogę winić. Każda jedna twierdzi, że oni są prawdą, oni mają prawdę. I ludzie, którzy należą do tych kościołów, powinni w to wierzyć, ponieważ oni oparli swoje przeznaczenie, swoje wieczne przeznaczenie na nauczaniu tego kościoła. I one są tak bardzo różne, jedna od drugiej, że powstaje ponad 900 różnych pytań. Dlatego, ponieważ jest ponad 900 różnych pytań, musi istnieć jedna właściwa odpowiedź. I ja bym chciał, żebyśmy my dzisiaj wieczorem, ponieważ my próbujemy dostać się do nieba i spotkać naszego Pana Jezusa, którego my wszyscy kochamy, ja bym chciał przeszukać Pismo, żeby to znaleźć. Więc jeżeli jest jakieś biblijne pytanie, to powinna być biblijna odpowiedź. Ona nie powinna pochodzić od jakiejś grupy ludzi, od jakiejś społeczności, czy od jakiegoś nauczyciela, czy od jakiejś denominacji. Ona powinna wyjść prosto z Pisma, gdzie jest Boże miejsce spotkania, oddawania czci. I z pewnością, skoro jest Bóg, gdzieś jest miejsce spotkania, gdzie można Go spotkać. Więc my tutaj widzimy, że w Księdze Powtórzonego Prawa na początku Mojżesz cytuje Pismo te rzeczy, które On im mówił, jak On ich wyprowadził wielką, mocną ręką z Egiptu i jak na początku założył ten naród. Oni byli nazywani Bożym ludem, dopóki oni nie wyszli z Egiptu, a potem oni byli nazywani Bożym Kościołem, ponieważ Kościół jest zgromadzeniem lub tak naprawdę Kościół oznacza tych wywołanych, tych, którzy zostali wywołani. I oni wyszli z Egiptu, żeby być Kościołem. Więc Bóg im powiedział, kiedy oni, zanim oni ustanowili świątynię i zrobili cokolwiek, ja wybiorę miejsce, gdzie wy będziecie mi oddawali cześć i ja tam umieszczę moje imię. I to jest jedyne miejsce, gdzie Bóg w ogóle się z kimś spotka, to był Jego własny wybór. On wybrał swoje miejsce i tam, gdzie On wybrał swoje miejsce, On umieścił swoje imię. Drugi wiersz tutaj mówi nam, że On miał umieścić swoje imię w miejscu, które On wybrał dla ludzi, żeby Mu oddawali tam cześć. Więc chodzi o to, że my chcemy się dowiedzieć, gdzie jest to miejsce. Jest ponad 900 różnych poglądów i my przy tym pomijamy wszystkie religie pogańskie i mówimy tylko o religii chrześcijańskiej, gdzie ja lubię pogan, w przeciwnym razie bym tam nie chodził i nie rozmawiałbym z nimi, ale oni się mylą. Chrześcijaństwo jest jedyną religią, która jest prawdziwa. To jest chrześcijaństwo. I ja tego nie mówię dlatego, że jestem chrześcijaninem, ale dlatego, że ja wierzę, że to jest prawda. To jest jedyna religia, która jest prawdziwa. Ja byłem koło grobu, gdzie co 4 godziny zmieniają białego konia, gdzie Mahomet, wielki kapłan i przywódca, zaraz po Chrystusie, rzekomo był prorokiem, i ja nie wątpię, że on nim był, zaraz po braciach Machabeuszach. Lecz kiedy on umarł. On twierdził, że wstanie z martwych i podbije cały świat. Więc mniej więcej co 4 godziny oni zmieniają strażników i oni trzymają białego konia przy jego grobie. Oni to robią od 2000 lat, oczekując, że on wstanie z martwych i podbije świat. Ale widzicie, i przechodzimy do Buddy. Budda żył wiele setek lat temu, jakieś 2300 lat temu, Bóg Japonii. I tak, on był filozofem, kimś takim jak Konfucjusz i tak dalej. Lecz wszyscy ci założyciele i tak dalej, oni wszyscy umarli razem z ich filozofią i zostali pochowani w grobie. Lecz w chrześcijaństwie, które zostało założone przez Jezusa Chrystusa, tam jest pusty grób. On był jedynym człowiekiem, który kiedykolwiek stanął na ziemi, żył i powiedział, ja mam moc, żeby położyć moje życie i podnieść je z powrotem. I on to zrobił i on dzisiaj żyje. I my wiemy, że On żyje, ponieważ On jest z nami i potwierdza samego siebie poprzez fizyczne znaki i cuda, które On obiecał, że On miał czynić, żeby to pokazać. Do tego stopnia, że słup ognia, który prowadził dzieci Izraela przez pustynię, On jest z nami dzisiaj. Nawet zrobili Mu zdjęcie. Dokonuje znaków i cudów, których On obiecał dokonać w tym dniu. Widzimy wszystkie słowa, które On obiecał, zamanifestowane dzisiaj. Dlatego reszta pogańskiego świata odpada. Liczy się chrześcijaństwo. Więc mamy ponad 900 pytań odnośnie tego, gdzie Bóg się spotyka. On się spotyka z metodystami, albo On się spotyka z baptystami, i On się spotyka z tymi, z tamtymi i z innymi. Więc tam jest pytanie, więc każdy powinien szukać swojego własnego zbawienia z bojaźnią i z drżeniem. Ale dzisiaj wieczorem ja bym chciał spróbować znaleźć i udowodnić w Piśmie, gdzie jest właściwe miejsce, w którym Bóg się spotyka z ludźmi podczas uwielbienia. I jeśli to jest to, to jest jedyne miejsce, w którym w ogóle można się z Nim spotkać. Więc my wzięliśmy ten tekst z Deuteronomii. To jest greckie słowo, które ma złożone znaczenie albo oznacza dwa prawa. Greckie słowo Deuteronomii oznacza dwa różne prawa. I to jest właśnie to, co Bóg ma. Dwa różne prawa. Jedno z nich jest prawem śmierci, a drugie jest prawem życia. Bóg ma dwa prawa. Podążanie za Nim, służenie Mu i oddawanie Mu czci jest życiem. Odrzucenie Go jest śmiercią. W Bogu są dwa prawa. Więc jedno z tych praw zostało objawione światu na górze Synaj. Bóg dał Mojżeszowi i Izraelowi zakon. Nie, żeby zakon mógł im pomóc, lecz zakon tylko im pokazał, że byli grzesznikami. Do tego czasu oni nie wiedzieli, czym jest grzech, dopóki oni nie mieli prawa. Nie może być prawa bez kary. Prawo nie jest prawem bez kary. Więc dlatego przekroczenie prawa jest grzechem, a zapłatą za grzech jest śmierć. Więc dlatego, dopóki Bóg nie uczynił dla nich prawa, żadne przestępstwo nie było im zaliczone. Jeżeli tutaj nie ma prawa, które mówi, że nie możesz przekroczyć 30 km na godzinę, to możesz przekroczyć 30 km na godzinę. Ale jeżeli jest prawo, które mówi, że ty nie możesz tego zrobić, wtedy jest prawo i kara za jego naruszenie. Więc śmierć. Prawem śmierci były przykazania dane na górze Synaj, które mówiły człowiekowi, że on jest grzesznikiem. I za naruszenie Bożego prawa on umierał, ale w tym prawie nie ma zbawienia. To ono było tylko policjantem, który mógł ciebie wtrącić do więzienia. Ono nie miało w sobie niczego, co mogłoby cię z niego wyciągnąć. Lecz potem on dał inne prawo na górze Golgoty, gdzie grzech został złożony na Jezusa Chrystusa i tam kara została zapłacona. I nie bez prawa, ale łaską zbawieni jesteście. Przez Bożą łaskę, przez predestynację Bożej uprzedniej wiedzy odnośnie twojej istoty. Więc my widzimy te dwa prawa. Deuteronomii mówi o dwóch prawach. Były dwa prawa. Jedno było prawem śmierci, a drugie prawem życia. Były również dwa przymierza, które były dane ludziom. Rano będziemy o nich mówić. Jedno z nich zostało zawarte z Adamem na pewnych warunkach. Jeżeli będziesz robił to i nie będziesz robił tego, ale to prawo zostało złamane. Adam i Ewa złamali to w Ogrodzie Eden. Potem Bóg zawarł drugie przymierze i zawarł je z Abrahamem. I to prawo było bezwarunkowe. Nie chodzi o to, co ty zrobiłeś albo co zrobisz. On powiedział, ja już to uczyniłem. To jest łaska, to jest prawo życia. Bóg zrobił to dla Abrahama i dla jego nasienia po nim, to znaczy dla całego nasienia Abrahama. Tak jak Biblia mówi, cały Izrael będzie zbawiony, ale to nie odnosi się do Żydów, tak jak powiedział Paweł, ten Izrael, który jest w środku, albo Izrael na zewnątrz. Na zewnątrz, tak jak my o tym mówiliśmy poprzedniego wieczora, to były dzieci Izaka przez seks, lecz Boże prawo zostało nadane przez Chrystusa, który był królewskim nasieniem Abrahama, że przez łaskę cały Izrael jest zbawiony. To znaczy, wszyscy, którzy są w Chrystusie, są zbawieni. Wszyscy, Boże drugie przymierze. Ale te wszystkie rzeczy były przed obrazem Chrystusa. Więc zwróćcie uwagę na drugi wiersz. Drugi wiersz tutaj w Księdze Powtórzonego Prawa 16. Oddawajcie cześć w miejscu, które ja wybrałem. Więc wy musicie oddawać Bogu cześć, on powiedział, w miejscu, które ja wybrałem. Nie w tym, które ktoś inny wybrał, lecz w tym, które ja wybrałem. Więc skoro Bóg wybrał miejsce, wypada nam dowiedzieć się, co on o tym powiedział i gdzie to jest. Ja chcę to znaleźć, ponieważ naprawdę ja pragnę mu oddawać cześć. My wszyscy jesteśmy tu dziś wieczorem, żeby mu oddawać cześć. My tu siedzimy dziś wieczorem jako metodyści, baptyści, katolicy, świadkowie Jehowy, chrześcijanie, naukowi i tak dalej, ale my wszyscy czegoś szukamy. My chcemy poznać prawdę. Biblia mówi, poznacie prawdę i prawda was uwolni. Ktoś, nie możesz wiedzieć, co robisz, ty nie wiesz, jak to zrobić, dopóki nie wiesz, jak to zrobić. Raczej, ty nie wiesz, co zrobić, dopóki nie wiesz, jak to zrobić. Ty musisz wiedzieć, co robisz i jak to zrobić. To pokazuje nam, że Bóg ma miejsce, w którym spotyka się z tymi, którzy Mu oddają cześć, jedno określone miejsce. Tylko w tym miejscu Bóg spotyka się z tymi, którzy Mu oddają cześć. Więc również odnośnie miejsca, które on wybrał dla tych, którzy mu oddają cześć, on twierdził, że on tam miał umieścić swoje imię. Więc poszukajmy i znajdźmy za pomocą Pisma, gdzie jest to miejsce. Z pewnością, jeżeli Bóg powiedział, że on miał umieścić swoje imię na tym miejscu, które on wybrał, żeby się spotkać z ludźmi i żeby razem z nimi oddawać cześć, lub raczej, żeby oni mu oddawali cześć, to jest gdzieś w Biblii, ponieważ to było dla wszystkich wieków. I wielki, niezmienny Bóg nie może się zmienić. Człowiek się zmienia, ale możesz poręczyć swoim życiem za wszystko, co kiedykolwiek Bóg powiedział, ponieważ to jest prawda. To jest prawda, ponieważ to jest jedyna rzecz, do której ja mogę mieć zaufanie. To jest Biblia. Ponieważ słowo człowieka zawiedzie, lecz Bóg jest ponad wszystkim. W tym roku ja powinienem wiedzieć więcej, niż ja wiedziałem w poprzednim roku. Wy też powinniście każdego dnia. My jesteśmy ograniczeni, więc zdobywamy wiedzę. Lecz Bóg jest nieskończony. On jest nieskończony. I będąc nieskończonym, on nie może zdobywać wiedzy. On od początku jest doskonały. Każda decyzja musi być dokładnie prawidłowa. I jakkolwiek Bóg postąpił kiedyś, On musi tak postępować zawsze. W przeciwnym razie On postąpił źle, kiedy postąpił tak za pierwszym razem. Jeżeli człowiek kiedykolwiek przyszedł do Boga po zbawienie na tej podstawie, na której On go przyjął, to on musi być przyjmowany na tej samej podstawie za każdym razem. Tak jest. Jeżeli człowiek kiedykolwiek przyszedł do Boga po Boże uzdrowienie i Bóg go przyjął na pewnej podstawie, to gdy następny człowiek przyjdzie, on musi go przyjąć w ten sam sposób, lub on postąpił źle, kiedy on przyjął pierwszego człowieka. Bóg ustanowił zasadę, na jakiej on miał się spotkać z człowiekiem. On ustanowił zasadę, co on miał zrobić i jak on miał to zrobić. I to było przez ofiarną krew baranka w ogrodzie Eden. Bóg nigdy, w żadnym czasie tego nie zmienił. On zdecydował, w jaki sposób On człowieka zbawi. My dzisiaj próbowaliśmy uczyć ludzi tego. My próbowaliśmy ich szkolić, próbowaliśmy ich uczyć, próbowaliśmy denominacji, próbowaliśmy robić wszelkiego rodzaju rzeczy, żeby ich wprowadzić, wstrząsnąć nimi, ochrzcić ich, przyjmować ich na podstawie listów i w każdy możliwy sposób. Lecz to jest dalej ta sama rzecz. Bóg się spotyka z człowiekiem pod przelaną krwią baranka. Krew była Bożą drogą na początku i krew jest Bożą drogą dzisiaj wieczorem. Dobrze jest pokutować i robić te wszystkie rzeczy, ale zbawienie przychodzi tylko przez krew. Krew jest jedyną drogą, którą Bóg wybrał, żeby człowieka zbawić, i on nie może tego zmienić. Hiob miał to samo. On wiedział, że on był sprawiedliwy, ponieważ on złożył ofiarę, której Bóg od niego wymagał. Więc teraz poszukajmy, żeby zobaczyć, czym jest to miejsce i gdzie on umieścił swoje imię. My się będziemy musieli dowiedzieć, gdzie on umieścił swoje imię. Potem, jeżeli my się dowiemy, jakie jest Boże imię i gdzie on je umieścił, wtedy będziemy mieli miejsce oddawania czci, jak tylko się dowiemy. Wszystkie te rzeczy, oczywiście, one były przedobrazami rzeczy przyszłych. Cały zakon był przedobrazem rzeczy przyszłych. Tak jak księżyc jest cieniem słońca. On usługuje pod nieobecność słońca, dokładnie tak jak Kościół ma usługiwać pod nieobecność S-Y-N-A, Bożego. Pod nieobecność Syna, mniejsze światło, Kościół, wierzący, służą Bogu i świecą światłem pod nieobecność Syna. Lecz kiedy wschodzi słońce, wy już więcej nie widzicie księżyca, ponieważ on już zaszedł. On nie potrzebuje już więcej swojego światła, ponieważ on ma tylko wtórne światło od słońca. Więc Kościół i Chrystus są jak mąż i żona, słońce i księżyc. Więc my widzimy, że te rzeczy są przedobrazem Chrystusa. Każda ofiara, święto w Starym Testamencie, wszystko odzwierciedlało Chrystusa, tak jak cień pada na podłogę. Więc tutaj będziemy musieli znaleźć właściwe miejsce oddawania czci. Tutaj musimy wrócić do Starego Testamentu, gdzie to zostało przekazane, i zobaczyć, czym te rzeczy były. Więc kiedy cień pada na podłogę, możesz powiedzieć, czy to jest mężczyzna, kobieta, zwierzę, albo cokolwiek to może być, ponieważ to rzuca cień na podłogę. I ten cień się skraca. Cień jest negatywem. I nie może być negatywu bez pozytywu. Dlatego kiedy pozytyw zbliża się do negatywu, negatyw zostaje wchłonięty przez pozytyw. Cień i pozytyw schodzą się razem. I to jest to, co czyni go wtedy pozytywem. I jeśli wszystkie te stare rzeczy, Biblia mówi, w Starym Testamencie były przedobrazami rzeczy przyszłych, to dlatego Chrystus był przedobrazem rzeczy przyszłych. Więc my możemy widzieć, dzięki przedobrazom Starego Testamentu, gdzie On wybrał miejsce, żeby umieścić swoje imię i do na teraz. Więc tak jak cień jest, pada na podłogę, ja powiedziałem, że on jest negatywem, będąc przedobrazem, tak również my, czciciele, możemy zobaczyć, jak cienie Starego Testamentu są pochłaniane przez pozytyw nowego. Więc wszystkie uroczystości, święta, cała świątynia, całe drewno, wszystko w świątyni, wszystko było przedobrazem Chrystusa. Wszystkie ofiary, wszystkie prawa, wszystko było przedobrazem Chrystusa. Przerabialiśmy to raz za razem tutaj w świątyni. Potem widzimy, że to zostawia daleko w tyle każde kredo, kościół oraz denominację. One w tym wyścigu nawet nie biorą udziału. Każde kredo, każdy kościół, każda denominacja jest całkowicie pominięta. W ogóle nie ma dla nich miejsca. Nic nie jest przedobrazem Kościoła w Starym Testamencie, ani nigdzie w Biblii, oprócz wymuszonej siłą jedności wieży Babel. To jest jedyna rzecz, która jest przedobrazem jedności. ponieważ to był Nimrod, zły człowiek, który poszedł i zmusił wszystkie te małe kraje, żeby się zeszły w jednym miejscu koło tej wielkiej wieży. To było religijne oddawanie czci, oczywiście, ale nie uwzględnione w Bożym Słowie. Więc właśnie tam widzicie przedobraz religii denominacyjnej, wieżę Babel w Starym Testamencie, gdzie ta religia była z pewnością religią, lecz nie religią Bożego Słowa. Bóg się nie zdecydował umieścić swojego imienia w żadnej denominacji. Jeśli tak jest, to chciałbym na to miejsce Pisma. Ja wiem, że oni twierdzą, że On to zrobił, ale On tego nie zrobił. On nie może umieścić swojego imienia w wielu miejscach, ponieważ On powiedział, że On umieścił swoje imię w jednym miejscu. I to jedno miejsce, każda z naszych denominacji chce powiedzieć, że oni są tym miejscem, ale tak nie jest. Ale gdzie On umieścił swoje imię? Więc On, i przede wszystkim, jakie jest Jego imię? Będziemy musieli imię zobaczyć, jakie jest Boże imię, zanim będziemy mogli stwierdzić, co On umieszcza w tamtym miejscu. Więc my widzimy, że On miał wiele tytułów. On jest nazywany, On był nazywany Ojcem, co jest tytułem. I On był nazywany Synem, co jest tytułem. On był nazywany Duchem Świętym, co jest tytułem. On był nazywany Różą Sarońską, co jest tytułem. Lilią z Doliny, tytuł. Gwiazdą Poranną, Jehową Jireh, Jehową Rafa, siedmioma różnymi złożonymi odkupieńczymi imionami i one wszystkie były tytułami. Żadne z nich nie było imieniem. Lecz On ma imię. Kiedy On spotkał Mojżesza, On jeszcze nie miał imienia. I On powiedział do Mojżesza, ja jestem, który jestem. I kiedy my widzimy Jezusa na ziemi, przemawiającego w 6 rozdziale Hebrajczyków, przepraszam, Ewangelia Świętego Jana, 6 rozdział, On powiedział, ja jestem, który jestem. Oni powiedzieli, więc Ty jesteś człowiekiem, który nie ma więcej niż 50 lat i mówisz, że Ty widziałeś Abrahama? On powiedział, zanim Abraham był, ja jestem. I ja jestem był tym płonącym krzewem, tym słupem ognia, który był w płonącym krzewie kiedyś za dni Mojżesza. Tym ja jestem, który jestem. I teraz my widzimy, że Jezus powiedział również, ja przyszedłem w imieniu mojego Ojca i wy mnie nie przyjęliście. W takim razie imię Ojca musi brzmieć Jezus. Tak jest. Imię Ojca to Jezus, ponieważ Jezus tak powiedział, ja noszę imię mojego Ojca, przyszedłem w imieniu mojego Ojca i wy mnie nie przyjęliście. Więc Jego imię to Jezus. I Gabriel nazywał Go Jezusem, prorocy nazywali Go Jezusem i On jak najbardziej był Jezusem. Nawet święty prorok przed Jego narodzeniem nazwał Go imieniem Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Więc Bóg był zamanifestowany w ciele, żeby zgładzić grzech świata. I gdy to robił, dane mu było imię Jezus. Więc to imię to Jezus. I to imię zostało umieszczone w człowieku. Nie w kościele, nie w denominacji, nie w credo, ale w człowieku. On wybrał, żeby umieścić swoje imię w Jezusie Chrystusie. Więc my widzimy, że On wtedy stał się miejscem oddawania Bogu czci, gdzie wy Mu oddajecie cześć. Nawet zanim On się urodził, On miał na imię Jezus. To było takie ważne, to było dane Jego matce przez anioła Gabriela, że On będzie miał na imię Jezus, Syn Boży, którym On był. W takim razie tutaj to jest. To jest to, tylko to. To się odnosi tylko do Niego, wybrane przez Boga miejsce oddawania czci. Boże wybrane miejsce. Bóg wybrał, żeby spotkać się z człowiekiem. Nie w kościele, nie w denominacji, nie w credo, ale w Chrystusie. To jest jedyne miejsce, w którym Bóg spotka się z człowiekiem i On może Bogu oddawać cześć w Chrystusie. To jest jedyne miejsce. Nie ma znaczenia, czy jesteś metodystą, baptystą, katolikiem, protestantem, kimkolwiek byś mógł być. Jest tylko jedno miejsce, w którym ty możesz prawidłowo oddawać Bogu cześć. To jest w Chrystusie. Rzymian 8:1 mówi, dlatego nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, lecz według ducha. To jest Ewangelia. My się możemy różnić odnośnie credo. My się możemy różnić odnośnie teorii wymyślonych przez człowieka. Ty możesz chodzić do kościoła metodystycznego i ty musisz tam być metodystą, do baptystycznego, baptystą, do katolickiego, katolikiem. Lecz kiedy ty jesteś ochrzczony w Chrystusa i stajesz się członkiem Jego ciała, nie ma już różnic. Ta oddzielająca ściana została zburzona i ty jesteś wolny, ponieważ ty jesteś w Jezusie Chrystusie. I ty oddajesz Bogu cześć w duchu i w prawdzie, kiedy ty jesteś w Jezusie Chrystusie. To jest Boży plan dla ciebie, żebyś ty mu oddawał cześć w Jezusie Chrystusie. Więc żadna kościelna denominacja nie może mieć takich roszczeń. Nikt nie może mieć takich roszczeń. Jak ty śmiesz mieć takie roszczenia? Duch Antychrysta robi coś takiego. On to zabiera Chrystusowi, odbiera mu to. Wy tego nie możecie robić. Chrystus jest jedynym miejscem, w którym Bóg się spotyka z wielbicielami. Oni to dzisiaj mówią. Ludzie mi o tym mówili. Niedawno zadzwonił do mnie pewien człowiek z Beaumont w Teksasie. On rzekł, panie Branham, jeżeli w naszej kościelnej księdze nie ma pańskiego nazwiska, nie może pan pójść do nieba. Czy wy byście coś takiego pomyśleli? Nie wierzcie w coś takiego. Oni myślą, że ty musisz należeć do tego kościoła, albo nie możesz pójść do nieba. To jest błędne. Jeżeli ktoś tak wierzy, to jest antychryst. Ja ci to mówię, jeżeli wierzysz takiemu duchowi, jesteś zgubiony. To jest wyraźnym znakiem, że ty jesteś zgubiony, ponieważ to jest ujmowaniem z tego, co Bóg zrobił. Bóg nie umieścił swojego imienia w żadnym kościele. On je umieścił w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, gdy On i Jego Syn stali się jedno. To jest oryginalne miejsce oddawania czci. Nie położono żadnych innych fundamentów, żadnej innej skały. Sam Chrystus gruntem, skałą mą, a inne sypkim piaskiem są. Denominacje będą się kruszyć i upadać, narody przeminą, lecz On pozostanie na wieki. Nie ma innego miejsca, które człowiek może znaleźć, żeby oddawać Bogu cześć, żeby Bóg również do niego mówił. Nie ma innego miejsca niż to w Jezusie Chrystusie. To jest jedyne miejsce, które Bóg wybrał, żeby umieścić w nim swoje imię i jedyne miejsce, w którym On się spotyka z człowiekiem. W celu oddawania czci. Jeżeli wierzysz w cokolwiek innego, jesteś zgubiony. Zwróćcie uwagę, wszystkich siedem świąt żydowskich było obchodzonych w tym samym miejscu. Oni nie obchodzili jednego święta tutaj dla metodystów i jednego tutaj dla baptystów, jednego tam dla prezbiterian, jednego z powrotem tutaj dla katolików i jednego dla protestantów. Wszystkich siedem świąt było obchodzonych w tym samym miejscu. Tutaj jest bardzo piękny przedobraz. Właśnie przeszliśmy przez siedem wieków Kościoła i zamierzaliśmy pokazać, że Bóg trzymał wszystkie siedem wieków Kościoła w Słowie. Dla każdego wieku Kościoła miał część Słowa i kiedy oni to mieli, oni widzieli światło. Tak jak ci ludzie, którzy na początku odkryli chrzest w imię Jezusa. Co oni zrobili? Oni z tego zrobili denominację i to od razu tam umarło. Potem Bóg stamtąd wyszedł i poszedł do kogoś innego. On nie zostanie w jednym z tych credo i w dogmatach. On nie ma z tym nic wspólnego. W Bogu nie ma nic wypaczonego. Boże Słowo jest święte, niesfałszowane. Chrystus jest Bożym, centralnym miejscem oddawania czci. On jest Bogiem. Wszystkich siedem świąt musi być obchodzonych w tym jednym miejscu. Nie mogłeś obchodzić święta w żadnym innym miejscu, ale tych siedem miejsc, siedem świąt w roku musi być obchodzonych w jednym miejscu. Dlatego siedem wieków Kościoła musiało przyjść z jednego miejsca, którym był Chrystus przemawiający we wszystkich siedmiu wiekach Kościoła. To jest dokładnie prawda. Przedobraz siedmiu wieków Kościoła, lecz oni zrobili z tego denominację. Teraz spójrzmy na jeszcze jeden przedobraz. Podczas gdy tu jesteśmy, to jest przedobraz święta Paschy, który zapowiadał Jezusa. My tu widzimy ofiarę krwi przez śmierć. Ta ofiara krwi była miejscem, które zapowiadało Chrystusa. Czy denominacja może krwawić? Czy mógłbyś pomyśleć o krwawiącym kościele, o krwawiącej denominacji? Pewnie, że nie. To wymagało krwi, żeby krwawiło coś żywego. I życie, tutaj pojawia się Jezus jako baranek. Baranek był przedobrazem Chrystusa i zapowiadał Chrystusa, ponieważ On był barankiem Bożym, którego Jan przedstawił, który gładzi grzech świata. Widzimy, jak Jezus się ukazuje tutaj w 12 rozdziale Księgi Wyjścia. Zauważcie, to było jedyne miejsce, gdzie śmierć nie mogła uderzyć. Kiedy ten kraj miała dotknąć śmierć, musiało być pewne miejsce. Wszystko oprócz tego umarło. Tylko jedno miejsce. Więc to nie znaczy, że to był jeden dom, ale to było jedno miejsce, tam, gdzie baranek został zabity. Tam, gdzie była krew baranka, anioł śmierci nie mógł uderzyć, ponieważ to było jedno miejsce, w którym Bóg umieścił swoje imię. I tam, już na początku, ten baranek został nazwany barankiem. Zauważcie, to było jedno miejsce, gdzie on nie mógł uderzyć. I teraz tak samo jest dzisiaj. Jest tylko jedno miejsce, gdzie duchowa śmierć nie może uderzyć. To jest Słowo. Śmierć nie może uderzyć Słowa, ponieważ ono jest żywym Bożym Słowem. Lecz kiedy umieszczacie kredo razem z tym, Słowo wychodzi i wraca do siebie. Ono się oddzieli jak woda od oleju. Nie możesz tego zmieszać razem. Dlatego widzicie, kiedy kredo wchodzi do denominacji, oni wszyscy idą za kredo. A Słowo zanika i idzie dalej z kimś innym i coraz bardziej się rozwija. Nabiera rozmachu, kiedy przechodzi od usprawiedliwienia przez uświęcenie do chrztu Duchem Świętym i dalej aż do ziarna. Widzicie ścieżkę, którą Bóg kroczył? Przynosząc swoje imię przez cały czas w ten sam sposób, ponieważ On jest Słowem. Zauważcie, ono nie może umrzeć. Słowo życia nie może umrzeć. Teraz zwróćcie uwagę, jakie to jest doskonałe. Aniołowi śmierci nie zabroniono uderzyć wielkich intelektualistów Egiptu. Jemu nie zabroniono uderzyć w jego święte ziemie, w jego wielkie budowle, w jego faraonów, albo w kapłanów tej ziemi. Aniołowi nie zabroniono w nich uderzyć. On mógł uderzyć w każdy budynek, w każde miejsce, w każdego, ale on nie mógł uderzyć tam, gdzie był baranek. Śmierć nie może uderzyć tam, gdzie jest to ustanowione przez Boga miejsce i ono jest w baranku. Zauważcie, nawet nie było zabronione, żeby on uderzył w Izrael albo w jego hebrajskich kapłanów lub w jakąkolwiek z ich denominacji. Wszyscy muszą być w miejscu, które Bóg wybrał i zapewnił, albo uderzy śmierć. W jakimkolwiek kościele jesteś, do czego ty należysz, mi to nie robi żadnej różnicy. Ale jest jedyna rzecz, którą ty musisz wiedzieć. Ty musisz być w Chrystusie, albo ty jesteś martwy. Nie możesz żyć poza Nim. Twój kościół może być w porządku jako budynek. Twoja społeczność może być w porządku jako ludzie. Ale kiedy ty się zapierasz ciała, krwi i słów Jezusa Chrystusa, w tej samej minucie, kiedy to robisz, ty jesteś martwy. To jest wybrane przez Boga miejsce oddawania czci. Dokładnie tam jest Jego imię. On właśnie tam postanowił umieścić swoje imię. Nie w Kościele, lecz w Synu, w Jezusie Chrystusie. Zauważcie, bezpieczeństwo było tylko w miejscu, które On wybrał, w Jego baranku i w imieniu baranka. Zauważcie, to był samiec baranek. On. Nie ona, nie Kościół ona, lecz Jego imię, nie jej imię. Miejsce Jego spotkania z ludźmi nie miało być w jej imieniu, ale w Jego imieniu, Jego, baranka. Więc my mówimy, Kościół, ten wielki, potężny Kościół, on zrobił to i on zrobił tamto, on przetrwał burzę, nasza populacja się zwiększyła, jest nas bardzo wielu, my jesteśmy potężnym Kościołem, on jest czymś wielkim. Lecz Bóg nic nie powiedział o niej. On powiedział on. On jest miejscem spotkania, baranek, nie Kościół. Nie jej imię, ale Jego imię. On nie umieścił jej imienia nigdzie. On umieścił swoje imię w Nim. Właśnie dlatego wszystko, co my musimy robić, czy to w słowie, czy w czynie, my to wszystko musimy robić w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeżeli my się modlimy, my się musimy modlić w imieniu Jezusa. Jeżeli my o coś prosimy, my musimy prosić w imieniu Jezusa. Jeżeli my chodzimy w imieniu Jezusa. Jeżeli my mówimy w imieniu Jezusa. Jeżeli my chrzcimy, my musimy chrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Ponieważ wszystko, co my robimy w słowie czy w czynie, róbmy to w imieniu Jezusa Chrystusa. Pewien facet kiedyś do mnie powiedział, dyskutowaliśmy o tym, on powiedział, bracie Branham, moja żona, ja nie. On powiedział, ona ma na imię tak i tak. On jest usługującym, on może teraz tutaj siedzieć. I on powiedział, moja żona, powiedział, ona nosi moje nazwisko. Powiem po prostu Jones, ponieważ to nie był Jones. On powiedział, więc ona nie musi wstawać każdego poranka, nie musi brać miotły i mówić, ja teraz zamiatam podłogę w imieniu Jonesa i ja zmywam naczynia w imieniu Jonesa i ja ceruję ubrania w imieniu Jonesa. On powiedział, uważam, że nie musicie używać jakiegokolwiek imienia. Ja powiedziałem, uważam, że musicie. To jest prawda. I on powiedział, więc dlaczego? Ona tego nie musi mówić. Wszystko, co ona robi, ona to od początku robi w imieniu Jonesa. Ja powiedziałem, lecz ty nie szedłeś ulicą, nie złapałeś jej i nie powiedziałeś, Jones, idziemy. Ona musiała najpierw przez ceremonię zaślubin stać się panią Jones. Jeżeli ona tego nie zrobiła, żyjecie w cudzołóstwie. I jeżeli ty jesteś ochrzczony w jakikolwiek inny sposób niż w imię Jezusa Chrystusa, to jest cudzołożny chrzest, którego nie da się znaleźć w Biblii. Wtedy, cokolwiek czynicie w słowie i w czynie, czyńcie to wszystko w imię Jezusa. Po tym, jak ty to zrobisz, ale najpierw ty musisz wejść w Jego imię. Jest wiele fajnych kobiet w tym budynku dzisiejszego wieczora. Fajnych, lojalnych kobiet. Ale jest jedna pani William Branham. Ona jest tą, która pójdzie ze mną do domu. Ona jest tą, która jest moją żoną. Na świecie są fajni ludzie, fajne kościoły. Ale jest jedna Pani Jezus Chrystus i On przychodzi właśnie po nią. To właśnie tam jest Jego imię. Właśnie tam jest Jego uwielbienie. W niej i tylko w niej. To jest prawda. Och, tak, panowie. Widzimy, że to jest prawda. Więc właśnie dlatego my, wszystko, co robimy, w słowie czy w czynie, my to robimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem dla zbawienia oprócz imienia Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, mówią tak. Niech wam to będzie wiadome. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem, przez które człowiek mógłby być zbawiony, jak tylko imię Jezusa Chrystusa. Amen. Mam nadzieję, że wy to zrozumieliście. Imię Jezusa Chrystusa, każde najwyższe niebo jest nazwane Jego imieniem. Cała rodzina w niebie nazywa się Jezus. Biblia tak mówi i cała rodzina na ziemi nazywa się Jezus. Więc to jest wybrane przez Boga imię, w którym On to umieścił. To jest Jego miejsce oddawania czci w Jezusie Chrystusie. Więc my wiemy, że tak jest. Nie ma innego miejsca oddawania czci, jak tylko w Nim. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które oni by mogli być zbawieni. To jest Jego Boże odkupieńcze imię. Bóg ma na imię Jehowa Jire, Jehowa Rafa, Jehowa Jire. Pan przebacza wszystkie twoje grzechy. Jehowa Rafa, Pan leczy wszystkie twoje choroby. On miał wiele tytułów, lecz on ma jedno odkupieńcze imię, które należy do ludzkiej rasy i to jest imię Jezus. To jest Jego imię, które On wybrał, żeby je tam umieścić. Gdzie On je umieścił? On je umieścił w Chrystusie. Wszystkie te inne nazwy kościołów, kredo, tytuły, zaufać im oznacza śmierć. Jeśli ty wierzysz, że Kościół metodystyczny zabierze cię do nieba, jesteś zgubiony. Jeżeli ufasz zielonoświątkowcom, że Kościół zielonoświątkowy zabierze cię do nieba, jesteś zgubiony. Tak samo jest z Kościołem baptystycznym, luterańskim, prezbiteriańskim, katolickim i z każdym innym. Jeżeli ufasz ich nazwie, albo ich tytułowi, albo ich kredo, jesteś zgubiony. Ponieważ ty nawet nie możesz oddawać czci, dopóki najpierw nie wejdziesz do miejsca oddawania czci. Amen. To jest jedyne miejsce, gdzie Bóg spotyka się z wielbicielem. To jest miejsce, które On wybrał, żeby umieścić tam swoje imię. Wszyscy inni, jeżeli ty im zaufałeś, umrzesz. On również... Mam tutaj zaznaczony w piśmie jeszcze jeden przedobraz Jezusa. On również ma tutaj taki przedobraz. On musi być bez skazy. Miejsce, w którym On umieszcza swoje imię, ten baranek, musi być bez skazy. Teraz do jakiej denominacji lub do jakiego systemu możesz to przypiąć? Do jakiego kościoła? Katolickiego, protestanckiego, żydowskiego, czy do jakiegokolwiek innego? Do jakiego systemu, denominacji możesz to przypiąć bez skazy? One są wszystkie odrzucone i spotkały się z odmową. Ale jest miejsce, aleluja. To miejsce jest w Jezusie Chrystusie. Na Nim nie ma żadnej skazy. W Nim nie ma żadnej winy. Nie możesz tego przypiąć. Wszyscy ci ludzie, którzy to usiłują robić, mówią, że ich kościół jest bez winy i to wszystko. One są brudne, łamią słowo, kochankowie, na wpół martwi, laodycejskie kredo, ale to nie jest prawda. Ale nawet sam Piłat, jego wróg, powiedział, ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jego własny wróg złożył świadectwo, że w nim nie było żadnej winy. Wy nie możecie przypiąć mu żadnego grzechu. On powiedział do kapłanów za jego dni, kto z was może oskarżyć mnie o grzech? Kto może mi pokazać, że ja jestem grzesznikiem? Pokażcie mi jeden kościół, który może powiedzieć, że oni nigdy nie zrobili nic złego. Szczerze mówiąc, prawie że nie ma wśród nich ani jednego, który by nie mordował i nie zrobił prawie wszystkiego, co da się zrobić. Potem dalej nazywają samych siebie, więc w żadnym kredo albo w denominacji nie ma Bożego miejsca spotkania dla oddawania czci. Moi przyjaciele, ja nie chcę ranić uczuć, ale ja jestem odpowiedzialny za przesłanie i to przesłanie brzmi: wyjdźcie z tego bałaganu. I jeśli ja was proszę, żebyście wyszli, gdzie ja was zaprowadzę? Czy mam was zaprowadzić do świątyni Branhama? Tam jest tyle samo błędów, co w każdej innej. Ale jest jedno miejsce, do którego mogę was zabrać, gdzie wy będziecie bezpieczni i chronieni od śmierci. To miejsce jest w Jezusie Chrystusie, Boże miejsce oddawania czci. To jest miejsce, które ja wam przedstawiam dzisiaj wieczorem, w którym Bóg umieścił swoje imię, gdzie On obiecał, że On się spotka z każdą osobą, która tam przyjdzie. On będzie z nią oddawał cześć i będzie z nią ucztował. To jest w Chrystusie. Nie w żadnym kościele, nie świątyni, ale w Chrystusie. On jest Bożą świątynią. On jest tym miejscem, do którego Bóg wszedł osobiście i mieszkał w nim. To jest mój Syn umiłowany, w którym upodobało mi się zamieszkać. Tam Bóg zamieszkał, przyniósł swoje imię i umieścił je na Jezusie Chrystusie. Dlatego Jego imię zostało umieszczone w człowieku, w Jego Synu, w Jezusie Chrystusie, w którym On zamieszkał osobiście, w tej świątyni, gdzie w przedobrazie dawna Jerozolima, dawne święta, dawna świątynia, to były przedobrazy, kiedy ukazał się dym w dniu, w którym Arka Przymierza weszła i postawiono ją na miejsce i słychać było stamtąd Boży głos. Tak samo było słychać Boży głos, kiedy przyszedł do świątyni Jezus Chrystus, gdzie to stare, naturalne, było przedobrazem i cieniem tego nowego. I kiedy On przyszedł do Chrystusa, On powiedział: to jest mój Syn umiłowany, w którym mi się upodobało mieszkać. I ja wybiorę miejsce, gdzie ja umieszczę moje imię i gdzie ja się spotkam z człowiekiem i gdzie ja będę oddawał cześć. Bóg wybrał miejsce nie w żadnej kościelnej denominacji, ale w Jezusie Chrystusie. Tak, panowie. On musiał być też bez skazy, tak jak mówiłem. Żadna denominacja nie może tego o sobie twierdzić. Jeżeli oni to robią, oni są antychrystem. Więc my tutaj widzimy, zwróćcie uwagę jeszcze raz na jego przedobraz. Ten baranek musi być przetrzymywany, więc to się znajduje w Księdze Wyjścia 12, jeżeli notujecie. Księga Wyjścia 12, 3-6. Baranek musi być przetrzymywany przez 4 dni, żeby był wypróbowany, żeby zobaczyć, czy on jest godny, żeby już mógł pójść na ofiarę. Musi być trzymany, badany wciąż na nowo przez 4 dni, żeby zobaczyć, czy nie ma na nim skazy. Żeby zobaczyć, czy nie ma w nim jakiejś choroby, żeby zobaczyć, czy coś jest nie tak z tym barankiem. On musi być przechowywany przez 4 dni. Więc zauważcie, niektórzy z was może myślą, że to było tylko trochę, zabili go 14. Lecz pamiętajcie, oni wzięli baranka 10 dnia miesiąca i zabili go 14 dnia miesiąca, widzicie? On był przetrzymywany przez 4 dni. Więc Jezus, Boże imię, baranek, wszedł do Jerozolimy i nie wyszedł już stamtąd, aż dopiero po swojej śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. On był trzymany przez krytyków przez 4 dni i 4 noce. Jaki to był doskonały przedobraz baranka przetrzymywanego przez 4 dni. Wtedy Piłat powiedział: ja nie znajduję w nim winy. Kolejny przedobraz odnośnie niego. Żadna kość nie mogła w nim zostać złamana, co było doskonałe. Oni tego nie mogli zrobić. Zabijając ofiarę, oni nie mogli złamać kości. Jeśli złamali, ona została odrzucona. I on już się zamachiwał, żeby połamać młotem kości nóg Chrystusa, gdy powiedzieli: on już nie żyje. Oni przebili jego bok i wypłynęła krew i woda. Zwróćcie uwagę jeszcze raz. Jest tutaj jeszcze jedna wielka rzecz. Nie mogę tego opuścić, ponieważ on był reprezentowany w ofiarach, w ofierze z pokarmów. Pamiętam, że oni kiedyś mieli w Biblii szkołę zwaną szkołą proroków i to była całkiem dobra szkoła. I my widzimy, że pewnego dnia Eliasz tam poszedł do tej szkoły i oni powiedzieli, oni go prosili, żeby on odszedł. Powiedzieli: kiedy ty jesteś w pobliżu, sprawy są zbyt proste. Więc oni chcieli, żeby on odszedł. I oni poszli, żeby mu zrobić obiad. I grupa kapłanów albo proroków poszła po jakiś groch, żeby mu zrobić obiad. I kiedy oni poszli, zebrali tego dużo do fartucha. I kiedy oni wrócili, tam były dzikie tykwy, które były trujące, i oni wrzucili je do kotła. I w kotle zaczęło się gotować, i oni, ktoś powiedział: jaka szkoda, w kotle jest śmierć, więc nawet nie możemy jeść. A Eliasz powiedział: przynieście mi garść mąki. I on wziął mąkę i wrzucił ją do kotła i powiedział: jedzcie, kocioł jest uzdrowiony. Ofiarą z pokarmów był Chrystus. Każde żarno musiało być tak samo ustawione i każda odrobina mąki musiała być tak samo zmielona na ofiarę z pokarmów. To pokazuje, że On jest uzdrowicielem. On daje substytut, zabiera śmierć i daje życie. Dzięki tym dwóm prawom. Alleluja! Gdzie śmierć jest jednym miejscem. Kiedy przychodzi Chrystus, przychodzi życie. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I tam, gdzie była śmierć, tam przyszło życie, ponieważ tam został przyprowadzony Chrystus, ofiara z pokarmów. Jakie by to były wspaniałe lekcje, gdybyśmy poświęcili czas, żeby te rzeczy przerobić. Więc zauważcie, ani jedno słowo z tych przedobrazów nie zawiodło. Ani jedno słowo nigdy nie zawiodło z tych przedobrazów. Wszystkie przedobrazy były doskonałe. On jest wybranym przez Boga miejscem oddawania czci i Boże imię zostało mu dane. On jest Bożym miejscem oddawania czci i Boże imię zostało mu dane. On jest Bożym Słowem i On jest imieniem Boga. On jest zarówno Bożym Słowem, jak i imieniem Boga. On był Słowem, które stało się ciałem. On był Bożym Słowem, barankiem Bożym, imieniem Boga i był Bogiem. To jest to, kim On był, wybranym i jedynym miejscem oddawania Bogu czci. I Bóg odrzuca każde inne miejsce, oprócz tego w Jezusie Chrystusie. Nie możesz Mu oddawać czci byle gdzie. On powiedział, daremnie mi oddają cześć, głosząc jako doktrynę przykazania ludzkie. My dzisiaj mamy kredo, dogmaty i wszystkie rzeczy, które nauczają, że to jest drogą i tamto jest drogą. A Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie może przyjść do Boga tylko przeze mnie. Innymi słowy, ja jestem drzwiami do owczarni. Wszyscy pozostali są złodziejami. On jest jedynym wejściem. On jest drzwiami. On jest drogą, prawdą, życiem, wszystkim, co istnieje. Jedynym wejściem, jedynym miejscem, jedynym sposobem oddawania czci, jedynym imieniem. Wszystko jest związane z Jezusem Chrystusem. Cały Stary Testament jest związany z Nim. Nowy Testament jest związany z Nim. I Kościół dzisiaj jest związany z Nim poprzez słowo Jego przykazania. Nigdzie nie ma innego miejsca, innego imienia, w którym Bóg obiecał spotkać się z człowiekiem, jak tylko w Jezusie Chrystusie, w Jego wybranym miejscu oddawania czci. Zauważcie, Bóg obiecał spotkać się ze swoimi wielbicielami tylko w tym jednym miejscu i to jest miejsce Jego własnego wyboru. Nie naszego wyboru, nie naszego sposobu myślenia, lecz Jego sposobu myślenia, Jego wyboru. I to miało być miejsce, gdzie On umieścił swoje imię, które On wybrał. Więc my widzimy, że my już wiemy, gdzie było Jego imię, które On wybrał, na podstawie swojego własnego wyboru. Więc my znaleźliśmy to miejsce, w którym On umieścił swoje imię, które jest w Jezusie Chrystusie. I nie ma żadnego innego miejsca, ani żadnego innego imienia. Czy to was satysfakcjonuje? Powiedzcie amen. Więc chodzi o to, że jeśli my się dowiemy, gdzie to miejsce jest, żadne inne miejsce oddawania czci nie zostanie przyjęte, tylko to w Chrystusie. Wy możecie pokutować, wy możecie robić to, ale wy jeszcze nie oddajecie czci. Wy prosicie o przebaczenie. Piotr powiedział, w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy oni zobaczyli, że oni wszyscy mówią językami i dzieją się wielkie znaki i cuda, oni zaczęli się śmiać, Kościół to robił i powiedzieli, ci ludzie upili się młodym winem, oni się zachowują jak pijacy, te dziewica Maria, oni wszyscy byli razem, było ich 120. I oni zataczali się jak pijani i mówili językami i oni się tak zachowywali. Oni mówili, ci ludzie upili się młodym winem. Ale Piotr wstał i powiedział, mężowie bracia, ci ludzie nie są upici młodym winem, ponieważ jest dopiero trzecia godzina dnia. Lecz to jest to, o czym mówił prorok Joel. I stanie się w ostatecznych dniach, mówi Bóg, ja wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, wasi synowie i wasze córki będą prorokować, ja wyleję mojego ducha na moje służebnice i służące, ukażę znaki w górze, na niebie i na ziemi, ogień, słupy ognia, kłęby dymu. Stanie się, zanim nadejdzie ten wielki i straszny dzień Pana, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Gdy oni to usłyszeli, oni byli poruszeni do głębi serca i powiedzieli, co mamy czynić, mężowie bracia? Piotr powiedział, pokutujcie, każdy jeden z was, i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do wszystkich przyszłych pokoleń. Więc my to widzimy. Więc my chcemy się dowiedzieć, jak mamy wejść w Niego. Jak my wchodzimy do tego miejsca oddawania czci? 1 Koryntian 12 to załatwia, bo przez jednego ducha. Nie przez jeden kościół, nie przez jedno kredo, nie przez jednego pastora, nie przez jednego biskupa, nie przez jednego kapłana, ale Przez jednego Ducha Świętego my wszyscy jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało, które jest ciałem Jezusa Chrystusa. I my jesteśmy pod działaniem wszystkich darów, które są w tym ciele. Tak, panowie. Żadnego przyłączania się, żadnego recytowania kredo, żadnego pompowania, upokarzania się, podawania ręki, ani nic innego. Ale przez narodzenie my zostaliśmy ochrzczeni w ciało Jezusa Chrystusa. Amen. Przez jednego Ducha Świętego my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. A czym jest to ciało? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było to Słowo, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Jak my możemy być w tym ciele i zaprzeczać jednemu Słowu z tego, albo umieszczać to gdzieś indziej, że to nawet nie jest w ciele? Jak my byśmy to mogli kiedykolwiek zrobić? Miejsce wybrane przez Boga. Zauważ, i kiedy ty jesteś naprawdę ochrzczony w Niego, prawdziwym dowodem na to jest to, że ty wierzysz Jemu, Słowu. Jak możesz być Jego częścią, a potem się Go zapierać? Jak ja mogę zaprzeczyć, że moja ręka jest moją ręką? Jeżeli ja to robię, to umysłowo coś ze mną jest nie tak. I jak ja mogę, jeżeli umysłowo coś ze mną jest nie tak, ja zaprzeczam, że to jest moja ręka, zaprzeczam, że to jest moja stopa, to duchowo coś jest nie tak z wierzącym, który zaprzecza jakiemukolwiek słowu, które Bóg kiedykolwiek powiedział i obiecał. Duchowo coś jest nie tak z tym tak zwanym wierzącym. Ty się nie możesz zaprzeć nawet jednej jego litery, ponieważ ty się stałeś częścią tego samego. Ty jesteś jego częścią, ponieważ ty zostałeś ochrzczony w niego. Przez Ducha Świętego zostałeś wprowadzony do ciała Jezusa Chrystusa. Jakie to piękne. Bóg miał pewne miejsce, w którym On spotkał się z Abrahamem i tam Abraham oddawał cześć. Tak było przez cały Testament. I Jego obiecane Słowo będzie interpretowane w Tobie przez Niego. Czy Ty to zrozumiałeś? To Słowo, które On obiecał wypełnić w dniu, w którym Ty żyjesz, Ty będziesz pisanym listem Boga, czytanym przez wszystkich ludzi. Nie to, co Ty uważasz na swój temat, lecz to, co Bóg przez Ciebie robi, będzie mówiło głośniej niż cokolwiek, co Ty byś mógł uważać na swój temat. Bóg powiedział, te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. To mówi przez Ciebie. On mówił o tym wieku, co miało być teraz. Wierzący tego wieku muszą wierzyć w to, co On obiecał na dzisiaj. Dokładnie tak samo, jak oni musieli wejść do Arki, żeby zostali uratowani. Wyjść z Egiptu, żeby zostali uratowani. Oni muszą teraz wejść w Chrystusa, żeby zostali uratowani. W Słowo, przesłanie, że On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jak Ty do tego wchodzisz? Przez chrzest. Jaki chrzest? Wodny? Duchem Świętym. Przez jednego Ducha my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni do tego jednego ciała. I Jego obiecane Słowo, On nie będzie, Ty tego nie będziesz musiał interpretować. On będzie to interpretował przez Ciebie. To, co Ty robisz, co On obiecał zrobić. Kościół, który Go naśladuje, będzie tak bardzo podobny do Niego, że ludzie to poznają. Patrzcie na Piotra i Jana, gdy oni ich pytali odnośnie uzdrowienia człowieka przy bramie, zwanej Piękną. Ci kapłani stwierdzili, że oni byli zarówno nieuczonymi, jak i prostymi ludźmi. Ale oni zauważyli, że oni byli z Jezusem, ponieważ co? Oni robili to samo, co On. On musiał się zajmować sprawami Ojca i dzisiaj musi być tak samo. Więc pamiętajcie, On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, bo Bóg spotyka się z Tobą w Nim, w jedynym miejscu, jakie jest, bo właśnie tam On postanowił umieścić swoje imię w Jezusie. Jezus jest imieniem Boga. Pamiętajcie, Ojciec, Syn, Duch Święty to tytuły dla imienia Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Mateusza powiedział, idźcie tedy i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jakże błędnie to jest dzisiaj interpretowane, gdy mówią w imię Ojca, w imię Syna, w imię Ducha Świętego. Tak nawet nie jest napisane. To jest w imię, liczba pojedyncza. Ojca, Syna, Ducha Świętego. Ojciec to nie jest imię, Syn to nie jest imię, Duch Święty to nie jest imię, to jest tytuł. 10 dni później Piotr wstał i powiedział, pokutujcie każdy jeden z was i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy, czy on zrobił coś, czego on mu nie kazał robić? On zrobił to, co on mu kazał zrobić. Imieniem Ojca, Syna i Ducha Świętego jest Pan Jezus Chrystus. Każda osoba w Nowym Testamencie została ochrzczona w imię Pana Jezusa Chrystusa. Ani jedna osoba w Biblii nigdy nie była ochrzczona w tytuły Ojca, Syna, Ducha Świętego. To nie istniało do czasu, kiedy w nicejskim Rzymie przyjęto nicejskie credo. To był zakon Kościoła katolickiego. Znalazłem potwierdzenie tego w katechizmie. Ja to mam, to jest prawda. Fakty naszej wiary i tak dalej. Że to jest absolutnie rzymskokatolickie credo. Oni ci powiedzą, że tego nie ma w Biblii. Lecz oni mówią, że dzięki papieżowi oni mają władzę, żeby te słowa zmieniać, jeżeli sobie życzą. Ja się nie zgadzam. Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I ktokolwiek by ujął jedno słowo z tej Biblii, powiedział Jezus, albo dołożył do niej jedno słowo, jego dział z Księgi Życia zostanie odjęty. Jedno słowo, nie zdanie albo akapit, ale słowo, ktokolwiek ujmie jedno słowo. Na początku Bóg obwarował swój lud swoim słowem. Jedno źle zrozumiane słowo spowodowało każdą śmierć, każde cierpienie, każdy smutek. Ewa, ona nie złamała zdania, ona złamała słowo. Gdy Jezus przyszedł w środku tej księgi, to było na początku tej księgi. Gdy Jezus przyszedł w środku tej księgi, co On powiedział? Jest napisane, że nie samym chlebem człowiek żyć będzie, lecz każdym słowem, które wychodzi z Bożych ust. Na końcu tej księgi, Objawienie, 22 rozdział, 18 wiersz, ostatnia część Biblii, sam Jezus przemówił, powiedział, ja to zaświadczam, że jeżeli ktoś ujmie jedno słowo z tej księgi lub doda do niej jedno słowo, jego część zostanie wyjęta z Księgi Życia, ponieważ on jest fałszywym prorokiem i źle zrozumiał ludzi i ich krew będzie na jego rękach za to, że on tak zrobił. Musimy trzymać się tego jednego miejsca oddawania czci. To jest Jezusa Chrystusa, słowa tego samego wczoraj, dzisiaj i na wieki. Amen. W porządku. Pamiętajcie, nie ma żadnego innego miejsca spotkania dla oddawania czci. Nie ma takiego miejsca. Bóg je wybrał. Jan, kiedyś, na przełomie Nowego i Starego Testamentu. Teraz słuchajcie uważnie. Zwróćcie na to baczną uwagę. Jan, ten wielki orzeł, pewnego dnia przyleciał z pustyni z wielkimi, rozpostartymi skrzydłami. On usiadł na brzegu Jordanu, wielki orzeł, prorok, który był pomostem pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, i on wołał na prawo i na lewo. On ogłaszał dzień pokuty. Wyszli do niego faryzeusze i sadyceusze. On powiedział, nie zaczynajcie sobie wmawiać, my mamy ojca Abrahama, bowiem powiadam wam, Bóg jest w stanie z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Och, ludzie! Kiedy on zaczął rozpowiadać swoją Ewangelię, powiedział, pomiędzy wami stoi ten, którego wy nie znacie. Ja go jeszcze nie zidentyfikowałem, ale kiedy on przyjdzie, ja go rozpoznam. Nie jestem godzien rozwiązać jego buta, ale on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I w jego ręku jest wiejadło. On gruntownie oczyści swoje klepisko, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Ten wielki orzeł Ewangelii siedział tam i wykrakiwał swoje wielkie pogróżki. I brud wyszedł na zewnątrz. Herod, ówczesny cesarz, proklamator, ożenił się z żoną swojego brata. I czy możecie sobie wyobrazić tego wielkiego orła Ewangelii, żeby tam siedział i przemilczał to? Niektórzy z nich powiedzieli, Janie, nie głoś teraz o małżeństwie i rozwodzie, bo Herod tam siedzi. On podszedł i powiedział mu to prosto w twarz, nie wolno ci jej mieć. Prawda. Kim on był? On był tym orłem z pustyni. On nie był trenowany przez ludzkie groźby i strachy jakiejś denominacji. Lecz on był trenowany mocą wszechmocnego Boga, żeby wiedzieć, co miało tam nastąpić. On wiedział, jak zidentyfikować Mesjasza. Halleluja! Ten wyraz znaczy, chwała naszemu Bogu, nie bójcie się. Ja jeszcze nigdy nikogo nie skrzywdziłem. Ja nie jestem podekscytowany. Ja wiem dokładnie, gdzie jestem. Och, ja o nim myślę, o tym wielkim orle, który tam przyleciał i usiadł. On powiedział, kiedy on przyjdzie, ja go rozpoznam. Pewnego dnia on tam stał i głosił. Kapłani byli po drugiej stronie, mówili, chcesz powiedzieć, że nadejdzie czas, kiedy codzienna ofiara zostanie zniesiona? Ta wielka świątynia, którą zbudowaliśmy i cała praca, którą my jako wielka denominacja w to włożyliśmy? On powiedział, nadejdzie czas, kiedy to wszystko zostanie zniesione. To niemożliwe, ty jesteś fałszywym prorokiem. I on rozejrzał się dookoła. On powiedział, oto on tam jest. Oto wybrane przez Boga miejsce oddawania czci. Oto baranek, prawdziwy baranek, który gładzi grzech świata. On nie powiedział, oto nadchodzi metodysta, oto nadchodzi baptysta albo katolik. On powiedział, oto nadchodzi baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jedyna bezpieczna strefa, jaka istnieje, jest w tym Bożym baranku. Tylko w nim jest zbawienie. Nie w żadnym kościele, w żadnym credo, w żadnych ludziach, w żadnym ojcu, w żadnej matce, w żadnym świętym człowieku, w świętym miejscu, ani w niczym. Ono jest w świętym Bogu, w Panu Jezusie Chrystusie, gdzie Bóg umieścił swoje imię w ludzkiej istocie, żeby dokonać odkupienia, który zapłacił cenę za nas, grzeszników. To jest jedyne miejsce, w którym jest zbawienie. To jest skała, na której ja stoję. Jan go zidentyfikował. On powiedział, ja go nie znałem, gdy ja go zobaczyłem, jak podchodził, lecz tam, gdzie mnie szkolono. Nie w seminarium, jak jego tata. On się nie szkolił jako kapłan, lecz na pustyni, gdzie on był w seminarium teologicznym Wszechmogącego Boga, czekając na Boże Słowo. Nie na to, co zaplanowała jakaś grupa ludzi, lecz na to, co Bóg powiedział na ten temat. I kiedy Jan spojrzał w górę i zobaczył przychodzącego ducha, on powiedział, ja składam świadectwo, to jest on. Och, ludzie, to jest wasze miejsce oddawania czci. To jest wasze miejsce schronienia. To jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie żaden kościół, nie credo, ani nic innego, ale baranek Boży, który gładzi grzech świata. Widzicie, jak Jan to ujął? On nie powiedział, wy faryzeusze, macie rację, wy saduceusze, Herodianie. On powiedział, oto baranek, to jest to miejsce, on ma to imię, on jest tym jedynym, nie ma innego imienia pod niebem. Teraz zobaczcie, co Jezus powiedział o Janie. Pewnego dnia Jan posłał do niego uczniów, żeby dowiedzieć się, co on robi. Jezus powiedział o nim, on był tym wielkim, świecącym światłem, żeby pokazać im właściwą ścieżkę, którą powinni podążać przed Jego przyjściem, Jego pierwszym przyjściem. Słuchajcie uważnie, nie przegapcie tego. Jezus powiedział, Jan był tym światłem, Malachiasz 3, bezbłędnie. Prorok z wielkim świecącym światłem zidentyfikował Jezusa jako tego jedynego baranka. Wszystkie inne baranki, o których mówili ci kapłani i wszystkie te inne rzeczy, były głupotą. Tu był baranek, człowiek, o którym Jezus powiedział, że on ma wielkie, świecące światło, tak powiedział. Malachiasz 3 mówi, ja poślę mojego posłańca przed moim obliczem, żeby przygotował drogę. I ten, który został posłany, żeby przygotować drogę, zidentyfikował go jako to miejsce. To jest on. To nie jest pomyłka. To jest on. Ja widzę znak, który mu towarzyszy. Ja wiem, że to jest on. Światło stąpiło z nieba i spoczęło na nim. To było jasne, że to był on. Więc, mój bracie, chciałbym cię o coś zapytać na zakończenie. Możemy powiedzieć to. W Malachiasza 3, czy nam również nie jest obiecany jeszcze jeden orzeł? Z towarzyszącym mu słupem światła, żeby pokazać błądzącemu Kościołowi tego dnia, że on jest, Hebrajczyków 13:8, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki? Czy nam nie jest obiecany jeszcze jeden, który przyleci z pustyni? Amen. To jest dokładnie prawda. Jak bardzo to pasuje do Łukasza 17:30, gdzie Syn Człowieczy, orzeł, się objawi, żeby zniweczyć wszystkie inne miejsca oddawania czci, takie jak denominacje i tak dalej. Bóg wybrał swoje miejsce. Jan powiedział, tutaj to jest. A potem nam obiecano tę samą rzecz w tym dniu, Malachiasza 3. Zwróci serca dzieci z powrotem, żeby powiedzieć, że On nie jest martwy. Te rzeczy nie są dla innego wieku. Chrzest w imię Jezusa nie był tylko na kiedyś, lecz On teraz jest ten sam. Amen. Żeby obrócić w niwecz wszystkie inne miejsca oddawania czci. To jest to, co ten orzeł ostatnich dni ma zrobić. Pokazać, że ta cała reszta jest głupotą, denominacja jest głupotą. Ale pokazać im jeszcze raz, przy pomocy tego samego znaku, którego on dokonał, że on jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Alleluja! Również w objawieniu 4:7 mieliśmy cztery zwierzęta. My właśnie to przerabialiśmy. Widzimy, że pierwszym był, widzimy, że to był lew. To było pierwsze zwierzę, które wyszło, żeby sprostać wyzwaniu tego dnia. Lew z plemienia Judy. Po nim wyszło następne zwierzę. I my widzimy, że następnym zwierzęciem był wół, który jest zwierzęciem rzemienia, ofiary. W dniach rzymskiej katedry Kościół wymarł. Ofiara. Następnym, który przyszedł, był człowiek. To było zwierzę z ludzką twarzą. I tymi ludźmi byli reformatorzy, ludzka edukacja, teologia i tak dalej. Ale ostatnie zwierzę miało latać. Ostatnim zwierzęciem, które miało przyjść, Biblia mówi, że to był orzeł w locie. Aleluja! I prorok powiedział, że w tym dniu będzie światło. Och, ludzie, w tym dniu będzie światło. Był dzień reformatorów. Był dzień, który jest tylko przedobrazem, którego nie można nazwać ani dniem, ani nocą. Ale w czasie wieczora, w czasie orła, czas orła dla nas światłem jest. I do chwały drogę znamy też. W wodnej drodze tej dzisiaj światło jest. Zanurzeni w cennym imieniu Jezus. Młodzi, starzy, pokutujcie wraz. A Duch Święty pewnie będzie w was. Wieczorny nastał blask. Bóg i Chrystus jedno są, to fakt. Amen. Mniej więcej w czasie wieczora będzie światło, jedyne wybrane przez Boga miejsce oddawania czci. Och, do czego zmierza to przesłanie? Co On zrobi? I w Jego dniu, w czasie wieczora, będzie światło. Po co? Żeby przywitać Jego dzieci z powrotem w domu, w prawdziwej ziemi obiecanej, poprzez ten sam znak słupa ognia, który prowadził dzieci Izraela przez pustynię. Wybrane przez Boga miejsce oddawania czci, Jezus Chrystus. To jest jedyne miejsce, jakie jest. To jest jedyne imię, jakie Bóg ma dla zbawienia. Tak On nazwał rodzinę w niebie, gdy ona jest na ziemi. Jezus Chrystus. O Kościele, o ludzie, przyjacielu grzeszniku, nie ufaj niczemu innemu, tylko Jezusowi Chrystusowi. Nie ufaj żadnemu kaznodziei. Nie ufaj, że ktokolwiek inny może cię zbawić. Nie ufaj żadnemu kościołowi, żadnemu credo, żadnej denominacji. Ufaj tylko Jezusowi Chrystusowi, ponieważ On jest światłem tej godziny. Pochylmy nasze głowy.
Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Och, siostro, bracie, jeżeli ty jeszcze nie pokutowałeś, jeżeli nie zostałeś ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, czy ty byś chciał to zacząć dzisiaj wieczorem? Czy dasz Bogu możliwość przyjęcia cię do miejsca, w którym ty możesz Mu oddawać cześć? Pamiętaj, poza tym nie ma innego miejsca, w którym Bóg obiecał się z tobą spotkać i przyjąć twoje uwielbienie. Ty powiesz, bracie Branham, ja oddaję cześć tak samo szczerze. To samo robił Kain. On składał wszelkiego rodzaju ofiary, tak jak Abel, ale to była nieodpowiednia ofiara. Ty możesz chodzić do kościoła, płacić dziesięcinę i wykonywać swoje obowiązki, jak przystoi na chrześcijanina, tak samo szczerze, jak każdy mężczyzna albo kobieta. Ja tutaj stałem przez jakieś 30 lat, mniej więcej tutaj, w tym mieście, i krzyczałem o tym samym przesłaniu. Ja się starzeję, ja już za długo z wami nie pobędę, ale pamiętaj, mój głos jest nagrywany i w dniu sądu On będzie mówił przeciwko tobie. Jest tylko jedno miejsce, w którym Bóg umieścił swoje imię. I to nie jest w Kościele, ale w Jezusie. Jest tylko jedno miejsce oddawania czci, tylko jedno miejsce, gdzie ty jesteś przyjęty i ono jest w tym umiłowanym, w Jezusie Chrystusie. Nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które oni by mogli być zbawieni. Żaden kościół, żadne credo, nic takiego. Jezus Chrystus. I to powinno być przesłaniem tej godziny, żeby przywrócić serca dzieci z powrotem do wiary, która kiedyś została przekazana świętym. Czy chcecie to przyjąć dzisiaj wieczorem? I miejmy jeszcze pochylone głowy. I wy, którzy chcecie, żeby wspomniano o was w modlitwie, moglibyście po prostu podnieść ręce. My nie możemy zrobić wezwania do ołtarza, ponieważ jest was po prostu zbyt wielu. Niech was Bóg błogosławi. Ludzie, po mojej lewej stronie jest chyba 300 osób. Teraz po mojej prawej stronie. Podnieście ręce, mówiąc, chcę, żeby o mnie pamiętano. Myślę, że po mojej prawej stronie jest 150 osób albo więcej. My tutaj mamy świątynię z dużym basenem, pełnym wody. Pastora, fajnego pastora, brata Ormana Neville, współpracowników, tych ludzi tutaj, których widzicie i spotykacie. Każdego dnia, każdej nocy, o każdej godzinie ten basen zawsze czeka na ludzi, którzy pokutowali i chcą zostać ochrzczeni. I jeśli Ty jesteś posłuszny temu przykazaniu, możesz być pewien, na podstawie Bożej obietnicy, jeżeli jesteś szczery w swoim sercu, że przyjmiesz chrzest Duchem Świętym. Jest tylko jedno miejsce oddawania czci, więc ono nie jest w świątyni. Ono jest w Chrystusie. Jak my do Niego wchodzimy? Przez jednego Ducha my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w to jedno ciało. Módlmy się. Drogi Boże, kiedy te ręce się podniosły, one wyraziły to, co było niżej niż te ręce, w sercu przekonanie, że oni są pewni, że potrzebują pomocy od Ciebie. Modlę się, Ojcze, o każdego z nich i ja zacytuję Twoje słowo. Ty powiedziałeś, ten, kto słucha mojego słowa i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie pójdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Ojcze, ja właśnie wyjechałem z miasta na kilka tygodni, wróciłem i zapytałem, a co z tym? Więc ich już nie ma. Więc co z... Ich już nie ma. Drogi Boże, jeden po drugim my jesteśmy wzywani, jeden po drugim musimy stawić czoła wyzwaniu, żeby przechodzić przez dolinę cienia śmierci. I to jest dolą każdego jednego z nas, śmiertelników. Lecz dziś wieczorem Ty nam przedstawiłeś swoją ofertę, że jeśli my w Niego uwierzymy i zostaniemy ochrzczeni w Jego imię, to Ty nas przyjmiesz. A potem w tym ciele, w ciele Chrystusa, nie w Kościele, ale w ciele Chrystusa, w ciele, które już zostało osądzone, ono nie będzie musiało pójść na sąd. Bóg wylał swój gniew na to ciało i to ciało jest wolne od grzechu. I będąc w nim, to nas uwalnia od grzechu przez Jego odkupienie, bo umarł za nas. I my mamy tam społeczność jeden z drugim, podczas gdy krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, utrzymuje nas w czystości od wszelkiego grzechu i brudu. Boże, Ojcze, proszę, żebyś Ty przyjął każdego z nich do swojego królestwa. Spraw to, Boże, niechby nikt z nich nie był zgubiony, niechby nie było chłopaka ani dziewczyny, mężczyzny ani kobiety. Panie, dzisiaj wieczorem siedzi tu kilku moich krewnych, którzy nie są pod tą krwią. Jak ja dobrze pamiętam słowa mojego taty i ja się modlę, drogi Boże, żeby nikt z nich nie był zgubiony. Spraw to, Panie. Wierzę Ci teraz wszystkim, czym mogę wierzyć. Poruszaj się nad moimi braćmi, siostrami, nad moimi przyjaciółmi tutaj, na tym miejscu dzisiaj wieczorem i nad tymi przy telefonach. Słuchają nas w kilku różnych stanach, od wybrzeża wschodniego aż po zachodnie. Modlę się, drogi Boże, o tych po drugiej stronie pustyni, tam w Tucson, tam w Kalifornii, tam w Nevadzie i w Idaho, i dalej na wschód i w drugą stronę w Teksasie. Podczas kiedy to zaproszenie jest rozdawane, ludzie, którzy siedzą w małych kościołach, na stacjach benzynowych, w domach tego słuchają. O Boże, niechby ten zgubiony mężczyzna albo kobieta, chłopak albo dziewczyna, niechby oni do Ciebie przyszli w tej godzinie. Spraw to właśnie teraz. Prosimy w imieniu Jezusa, żeby oni znaleźli to bezpieczne miejsce, dopóki jest jeszcze czas. Kiedy widzimy rękopis na ścianie, ziemia robi się nerwowa, czas wyzwolenia jest bliski. Część naszego kraju się pogrąża, ta druga część kołysze się i wybucha z powodu trzęsień ziemi, jak zapowiedział Jezus. Niechby nie było dla nich za późno, Panie. Niechby oni to teraz przyjęli, ponieważ my dajemy ich Tobie w prezencie jako trofea Ewangelii z tego spotkania w imieniu Jezusa. Amen. Czy Wy Mu wierzycie? Niech Was Bóg błogosławi. Ilu z Was wierzy, że to jest prawda po mojej lewej stronie? Podnieś rękę. Ilu po mojej prawej stronie? Podnieś rękę. Niech Was Bóg błogosławi. Z tego, co widzę, każdy jeden, to jest prawda, przyjaciele. Bóg wie, że to jest prawda. Więc podczas, gdy jesteście w Nim i będąc w Nim, Wy macie dostęp do wszystkiego, za co On umarł. I za co On umarł? On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kaźń naszego pokoju była na Nim i Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Czy Wy w to wierzycie? Czy Wy teraz wierzycie w Jego odkupienie odnośnie uzdrowienia? Czy są pomiędzy nami jacyś chorzy? Niechby oni podnieśli ręce po prawej czy po lewej stronie. Wielki tłum chorych. Nie mogę zwołać kolejki. Widzicie, ja nie mam. Nie mogą wejść na podium. Nie da się tego zrobić. Oni mają spotkania modlitewne w innych miejscach. Modlą się za chorych, w kościołach i tak dalej. U nas w świątyni. Zapytam was o coś. Ilu jest tutaj wierzących? Podnieś rękę. W porządku. Ja zacytuję wam słowo, które jest Chrystusem. Ostatnie polecenie Jezusa dla świata, a raczej dla Kościoła, on powiedział tak. Te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. Jeżeli oni położą ręce na chorych, ci wyzdrowieją. Ilu wie, że to jest prawda? Marek 16. Powiedzcie, amen. W porządku. Proszę cię, jako wierzącego, żebyś położył ręce na kogoś przed sobą. Po prostu połóż ręce na kogoś przed sobą i niech każdy się modli. Módlcie się teraz za siebie nawzajem. Połóż ręce na kogoś w pobliżu. Panie, tutaj przede mną leży pudełko z chusteczkami, małe kawałki materiału, jakaś stara matka leży gdzieś umierająca, jakieś dziecko jest bliskie śmierci, chorzy ludzie są wszędzie. My przeczytaliśmy w Biblii, że oni brali od ciała Pawła chustki i przepaski i oni je kładli na chorych i złe duchy, nieczyste duchy, choroby i dolegliwości opuszczały tych ludzi. Więc, Panie, my wiemy, że nie jesteśmy świętym Pawłem, ale my wiemy, że Ty dalej jesteś Jezusem, jedynym ustanowionym przez Boga miejscem oddawania czci. I teraz, dzisiaj, ci ludzie wyznali tę samą wiarę, wierząc tak samo jak tamci ludzie. Oczywiście, Ty przygotowałeś dla nich drogę i ja kładę moje ręce na tych chusteczkach i proszę, żeby choroby i dolegliwości opuściły ciała ludzi, na których one zostaną położone w imieniu Jezusa Chrystusa. Więc my jesteśmy nauczani, że gdy Izrael wychodził z Egiptu, na drodze obowiązku oni byli w drodze do ziemi obiecanej. Morze Czerwone stanęło im na drodze. I Bóg spojrzał w dół przez słup ognia i morze się przestraszyło i zwinęło się z powrotem i pozwoliło Izraelowi przejść do ziemi obiecanej. O Boże, spójrz w dół przez krew Jezusa dzisiaj wieczorem i niech choroba zwinie się z powrotem i niech szatan zostanie wyrzucony. I niechby ludzie weszli do tej obietnicy dobrego zdrowia i siły, bo Bóg powiedział, nade wszystko życzę Ci powodzenia w zdrowiu. Więc jak widzisz, Panie Jezu, ci ludzie położyli ręce jedni na drugich, one symbolizują ich wiarę, bo Ty powiedziałeś, te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. Oni się modlą na swój własny sposób, jeden za drugiego. Następna osoba modli się za nich. Więc, Panie, to wyzwanie zostało przyjęte, że szatan, ten wielki oszust, nie ma prawa zatrzymać Bożego dziecka. On jest pokonaną istotą. Jezus Chrystus, jedyne miejsce oddawania czci, jedyne prawdziwe imię, pokonał go na Golgocie. I my właśnie teraz powołujemy się na Jego krew, na to, że On zwyciężył każdą chorobę, każdą dolegliwość. I ja wzywam szatana, żeby opuścił tę widownię. W imieniu Jezusa Chrystusa, wyjdź z tych ludzi i niechby oni zostali uwolnieni. Każdy, kto przyjmuje swoje uzdrowienie na podstawie pisanego słowa, niech złoży swoje świadectwo przez to, że wstanie i powie, ja teraz przyjmuję swoje uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Wstańcie! Chwała niech będzie Bogu. Tutaj to macie. Patrzcie tutaj, jak wstają kalecy i tak dalej. Chwała niech będzie Bogu. To jest to. Po prostu wierzcie. On tu jest. Jakie to jest wspaniałe. Wy na zewnątrz, którzy jesteście podłączeni i słuchacie, powinniście to zobaczyć. Myślę, że każda osoba tutaj, na ile wiem, lub większość z nich, właśnie w tym czasie wstaje. Och, co za wspaniały czas! Obecność Pana to jest to. Tam, gdzie jest obecność Pana, tam jest wolność, tam jest swoboda. Duch Boży nas uwalnia. Więc On nas uzdrowił, my w to wierzymy. On nas zbawił, my w to wierzymy. Dla tych, którzy chcą być ochrzczeni, basen jest gotowy. W każdym czasie, w każdej godzinie, w której będziecie chcieli przyjść, będzie tam ktoś, kto się tym zajmie. I teraz myślę, że zanim zakończymy, powinniśmy zaśpiewać w kościele tę starą pieśń. Miłuję Go, bo On wpierw umiłował mnie. Podnieśmy do Boga ręce i zaśpiewajmy to z całego serca. Chcemy się z wami spotkać tutaj rano o 9:30 w tym samym budynku, żeby rozważać temat małżeństwo i rozwód. W porządku. Zaśpiewajmy to teraz razem. Teraz niech to wspaniałe audytorium to zaśpiewa. Ci, którzy są daleko podłączeni, niech to śpiewają również. Gdzie to się dokonało? Na drzewie Golgoty. Kiedy będziemy to śpiewać jeszcze raz, chcę, żebyś podał rękę komuś koło ciebie i powiedział: niech cię Bóg błogosławi, pielgrzymie. Och, czy wy go nie kochacie? Czy on nie jest wspaniały? Czy on jest waszym miejscem schronienia? On jest skałą na pustyni, schronieniem w czasie burzy, jedyną ucieczką, jaką znam. Dlatego wzrok wiary wznoszę wzwyż. Baranku, na twój krzyż. O, zbawco cny, wysłuchaj prośby me i obmyj winy złe. Spraw, bym od tego dnia był cały twój. Podnieśmy nasze ręce, kiedy to śpiewamy. Pochylmy teraz nasze głowy, gdy to nucimy. Podczas gdy macie pochylone głowy, nasz ukochany pastor, brat Orman Neville, rozpuści zgromadzenie.